No, strzymy sobie strugi albo heble. Strug to polskie słowo, więc powinniśmy mówić strug.
Sprawdzasz na ręce, na włosach.
Tak, się... jak goli włosy, to znaczy, że już jest nieźle. Bo jak wiadomo, narzędzie ostre jest mniej niebezpieczne niż tępe. I będziemy z dziećmi strugać macewę modrzewiową. To musimy naostrzyć ostrza. To jest macewa, która jedzie do Brzezin. Potem się dowiemy, co tam się wydarzyło. I jeszcze stara macewa będzie też obrabiana, która leży na dole i schnie, która była stąd, z Łęcznej.
Pojechałem tutaj, patrzę koło pomnika.
Ktoś zdemolował.
Nie ma macewy.
Ona już jest częścią pamiętnienia i była obawa. Wyciągać, nie wyciągać, ale my wyciągamy, żeby ją poprawić, więc ona zaraz tam wróci.
To są te strugi?
To są stare strugi.
A takie metalowe, zwykle są drewniane.
Mam też drewniane, ale z dzieciakami łatwiej będzie pracować na metalowych. Macewy drewniane nie do końca oddają stolarstwo, bo one są po prostu bardzo prostym elementem. Zwykła deska, która nie wymaga upiększania, wymaga tylko obrobienia i wypalenia. Ale takie zajęcia dają trochę pojęcie, co to znaczy być stolarzem i używać bardzo starych narzędzi.
Mają gdzie siedzieć, czy jeszcze nam brakuje miejsc?
13
powinno być. Dzisiaj dwóch nie ma, ponieważ chyba zachorowały dzieci. Nie ma ich w szkole po prostu.
Dzisiaj gościmy Fundację Zapomniane, gdzie będziecie dzisiaj uczestniczyli w warsztatach Punkt Odniesienia Tworzenia Drewnianej Macewy. Taki tytuł noszą dzisiejsze warsztaty. Biblioteka imienia Zbigniewa Herberta w Łęcznej. Jest to dawna szkoła żydowska, która powstała w połowie XIX wieku. Mamy tutaj pomieszczenie, w którym znajduje się umywalnia rytualna, udostępniona dla naszych czytelników, dla użytkowników też biblioteki, dla różnych turystów z różnych miejsc, z różnych krajów. Nie przypadkiem właśnie w tym miejscu organizowane są warsztaty związane z kulturą żydowską. Młodzież dzięki uprzejmości dyrektorów placówek oświatowych może uczestniczyć w takich warsztatach. Także dziękuję bardzo, chylę tu czoła dla mieszkańców miasta, że są przyjaźni, przychylni takim inicjatywom i rozumieją, że dzieci muszą uczyć się tolerancji religijnej wobec różnych religii, wyznań. Może pani prezes fundacji bliżej nam powie coś o tych warsztatach.
Przyjechaliśmy dzisiaj do Was rano z Warszawy. Dziękujemy bibliotece za gościnę ponownie. To nie jest pierwszy raz, kiedy tutaj jesteśmy. Będzie to warsztat, który będzie Was angażował, będziecie robić rzeczy z nami, ale tematyka tego warsztatu dotyczy społeczności żydowskiej, która żyła kiedyś w Łęcznej tutaj i w okolicy Łęcznej przed II wojną światową. Więc będziemy trochę rozmawiać o tym, kim są i byli Żydzi, o kulturze żydowskiej, ale też przede wszystkim z Waszym udziałem zrobimy taki znacznik, taki drewniany pomnik. Zanim zaczniemy, to ja bym chciała, żebyście nam się przedstawili, ale żeby Was trochę ośmielić, to najpierw my się przedstawimy. Oprócz tego, że pracuję w Fundacji Zapomniane, pracuję też na uniwersytecie. Jestem antropolożką. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o antropologii jako profesji. A z czymś Wam się kojarzy? Indiana Jones na przykład był antropologiem. Antropologia to jest nauka o różnych kulturach. Ja skończyłam antropologię i zrobiłam doktorat, ale nie pracuję na co dzień jako wykładowczyni akademicka, bardziej pracuję w taki sposób jak dzisiaj tutaj z Wami. Lubię też jeździć na rowerze, podróżować i słuchać muzyki.
Ja się nazywam Aleksander Szwarc, pracuję w fundacji od samego początku, miałem przyjemność ją zakładać. To, co lubię w życiu, to jest strasznie dużo rzeczy. Jak widzicie, coś z drewnem lubię, czyli stolarstwo. Mam też psa, który normalnie przyjeżdża na warsztaty z nami, ale ona już jest troszkę starsza, teraz jest zimno i jest trochę kapryśna, więc jej dzisiaj nie wzięliśmy. To jest taka sunia, 15-letnia Juzia. Ona jest moją pasją, bo ja bardzo lubię psy. Oprócz tego też zbieram płyty winylowe i też lubię naszą pracę, chociaż jak się dzisiaj dowiecie, to są trudne rzeczy, o których rozmawiamy.
Jestem Andrzej, miło mi Was poznać. Ja jestem historykiem i w fundacji zajmuję się właśnie badaniem historii Żydów w czasie II wojny światowej. Poza tym też badam groby wojenne, a prywatnie bardzo lubię jeździć na rowerze, chodzić po górach.
To teraz, słuchajcie, ja mogę tutaj.
Tematyka, którą poruszamy, jest niełatwa, więc to musi być młodzież już bardziej gotowa na to, żeby mówić o takich zagadnieniach jak wojna, śmierć i tym podobne rzeczy. Na pewno nie można do nich mówić tak jak z katedra. Trzeba przełamać trochę dystans, uczyć przez pracę manualną, jak tutaj robimy, trochę przez zabawę. My z Aleksem też jesteśmy Żydami, więc też chcemy przełamać taki dystans i pokazać, że tak, jesteśmy Żydami, pewnie w różnych aspektach nasze życie się różni od waszego, ale mamy psa, nie wiem, uprawiamy sporty. W wielu aspektach nasze życie jest bardzo podobne, tak? Więc jakby gdzieś tutaj tą barierę obcości, żeby przełamać. Chcemy też pokazać, że to jest opcja, tak? Tożsamości żydowskiej. Taki Żyd w hałacie, w kapeluszu i z pejsami, to istnieje i jest istotnym nurtem tożsamości żydowskiej, ale nie jedynym. I wielu Żydów jest świeckich albo nawet tradycyjnych, ale ubiera się w sposób nieortodoksyjny, więc wydaje mi się, że rzeczywiście ludzie tutaj myślą stereotypami, że Żyd to żydowski mężczyzna, ortodoksyjny, najlepiej hasyd, tak? Więc to jest taki stereotyp, który chcemy też przełamywać.
A wy nam się przedstawicie? Wiem, że jesteście z klas siódmych. Powiedz nam, jak masz na imię?
Jestem Zuzia. Bardzo lubię grać w tenisa, pływać, też jeździć na rowerze.
Dzięki, miło cię poznać.
Ja mam na imię Igor. Lubię się uczyć przedmiotów ścisłych, jak matematyka.
Nazywam się Malwina i ja bardzo lubię grać w piłkę ręczną, bardzo lubię jeździć na rowerze i też dużo słucham muzyki.
Super, ale usportowiona ekipa tutaj jest. Miło cię poznać, cześć.
Ja jestem Łukasz i też zajmuję się sportem.
Sportem, a jaką sportem najbardziej?
Piłka nożna.
Ale Górnik Łęczna, czy? Okej, okay, super, dzięki.
Jestem Adam i lubię jeździć na rowerze i się uczyć historii.
Historii? No dobra, no to mamy jedną osobę, która się lubi uczyć historii. A ty jak się nazywasz?
Mam na imię Julia i lubię rysować oraz słuchać muzyki.
Nazywam się Bartek, no i lubię historię i geografię.
Super, miło was poznać wszystkich. Słuchajcie, to co będziemy tutaj dzisiaj robić, to będziecie trochę heblować. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś heblował?
Tak? Kto?
Tu jest.
Masz w rodzinie stolarzy? A gdzie heblowałeś?
W garażu u taty.
Super, no to pomożesz. No. To znasz się na robocie.
Nasza fundacja zajmuje się upamiętnianiem ofiar Holokaustu, więc w czasie II wojny wydarzył się Holokaust, czyli zagłada Żydów. W Polsce przed II wojną mieszkało 3,5 miliona Żydów. Teraz, jak myślicie, ile mieszka? Możecie zgadywać. To blisko 10 tysięcy, trochę więcej. 15 tysięcy mniej więcej. Według ostatniego spisu ludności niecałe 15 tysięcy, więc możecie sobie wyobrazić, jaka to była zmiana. W Łęcznej też było bardzo wielu Żydów. Teraz przypuszczam, że nie ma żadnych.
Ile ludzi mieszka w Łęcznej?
Myślę, że miasto i okolice to około 20 tysięcy.
Czyli wszystkich Żydów w Polsce można byłoby zmieścić w Łęcznej.
Te 3,5 miliona zginęło w zagładzie. Pewnie słyszeliście o obozach koncentracyjnych i obozach zagłady, takich jak Oświęcim, Auschwitz, Brzezinka, Sobibór, Bełżec. Natomiast wielu ludzi zginęło w miejscowościach, w których mieszkali. Przy swoich domach, w lasach, na polach. Tak też zdarzyło się w Łęcznej, tutaj koło synagogi, gdzie teraz stanął ten pomnik, który mieliśmy przyjemność wspólnie z władzami Łęcznej i lokalnymi instytucjami tutaj postawić. Tutaj w Łęcznej koło synagogi jest pochowanych najprawdopodobniej około 1000 osób, Żydów, którzy tutaj mieszkali, ale nie tylko, też Żydów, którzy byli tutaj w getcie, Żydów czeskich, słowackich. To są różne osoby, ale w tym mieszkańcy Łęcznej. Więc my jako fundacja zajmujemy się znajdowaniem takich miejsc, gdzie ofiary zagłady zostały pochowane i nigdy ich nie postawiono im na grobka. Więc takich miejsc szacuje się, że jest w Polsce około 1000, może 1500. My te miejsca odnajdujemy, badamy i upamiętniamy, bo naszym celem jest to, żeby wszystkie te osoby, które spoczęły w tych miejscach, miały kiedyś nagrobek. Tak jak każdy z nas, nasze babcie, dziadkowie, pradziadkowie, prababcie mają swoje nagrobki, do których można przyjść, położyć kwiaty, zapalić świeczkę. Jak ktoś się modli, to się pomodlić, pamiętać o nich. Więc w tradycji żydowskiej w ogóle nagrobek i grób jest bardzo ważny. Znajdujemy takie miejsca, wiecie, jedziemy do jakiejś miejscowości, zbadaliśmy je, no i wtedy nie możemy od razu postawić pomnika, bo trzeba pozwolenia, zgody, projekt, materiały i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jak się nazywają nagrobki na cmentarzach żydowskich? Chodzi wam po głowie.
Mogę...
Maca!
Nie
maca.
Jest to macewa, one często mają taki zaokrąglony u góry kształt, chociaż nie wszystkie, często mają litery po hebrajsku, więc wtedy stawiamy takie drewniane znaczniki, w kształcie macew, taki jaki stał tutaj też w Łęcznej. I ten znacznik zostaje tam do czasu, kiedy pojawi się pomnik. I dzisiaj razem taką macewę drewnianą zrobimy. Co więcej, będziemy mieć dwie macewy dzisiaj na warsztatach. Czy widzieliście, że tutaj koło tego nowego pomnika w Łęcznej stała taka drewniana macewa? Kojarzycie ją? No to ona została wyciągnięta i ją dzisiaj razem odnowimy, bo na niej zatarła się inskrypcja, więc zrobimy ją na nowo. A drugą zrobimy nową kompletnie, bo tutaj ostatnio znaleźliśmy właśnie takie nieupamiętnione miejsce pochówku Żydów w miejscowości Brzeziny. Więc dzisiaj z tą zrobioną przez nas razem macewą pojedziemy do Brzezin i ją tam stawimy, żeby oznaczyć to miejsce.
Jak to się stało, że w ogóle tutaj dzisiaj się pojawiliście? Jakaś współpraca była?
Poproszono mnie, żebym z grupą klas, które wybiorę sama, przyszła na spotkanie. Powiedziano mi oczywiście, że chodzi o fundację żydowską, co będziemy robili. Wiązała się współpraca. Polubiliśmy się z organizatorami, więc ja z przyjemnością. Poza tym po prostu ja również lubię kulturę żydowską. Jako magister historii po prostu mnie to zawsze fascynowało. A że urodziłam się tutaj niedaleko, mieszkałam na ulicy Bożnicznej w Łęcznej, więc z opowieściami pradziadków zawsze byłam jakoś tak z tą kulturą zaznajomiona. Ta historia Żydów jest również wpleciona mocno w program, którego uczę. W zasadzie we wszystkich epokach, idąc od klasy piątej, mamy monoteizm żydowski, chrześcijaństwo, potem mamy przy Mieszku I właśnie o Ibrahimie ibn Jakubie, przy Kazimierzu Wielkim mamy sprowadzenie Żydów, także o Żydach mówimy jako o obywatelach Rzeczypospolitej albo państwa polskiego.
O Żydach z Łęcznej też mówicie, wspominacie?
Tak, ale to już jest jako ciekawostka. Wydaje mi się, że każdy nauczyciel historii, jeżeli jest gdzieś zakorzeniony, zakotwiczony, jeżeli akurat się tą tematyką interesuje, to na pewno wspomina o tym. Nie boimy się, więc chętnie do tego programu przystąpiliśmy z młodzieżą. Teraz przyszłam z młodzieżą klas siódmych, ponieważ chciałam, żeby więcej dzieci zaznajomiło się również z historią mieszkańców Łęcznej, czyli również z historią Żydów. Postanowiłam wybrać sobie dzieci, które obserwuję na historii. Wiem, że one lubią ze mną rozmawiać, a jak ktoś ze mną lubi rozmawiać, to wiem, że będzie chętnie również z osobami, których nie zna, nawiązywał relacje. Ale więcej dzieci chciało przyjść. A nawet klasa ósma, z którą byłam na odsłonięciu pomnika, również dopytywała o elementy religii żydowskiej. No bo dzieci, powtarzam, jak coś widzą, to chcą wiedzieć. A jak o czymś nie mówimy, to nie zawsze same z siebie chcą wiedzieć.
To teraz oddam was w ręce Aleksa, który opowie wam trochę o stolarstwie i o tym, jakie są narzędzia, a potem będziecie ich używać.
Dobra, dlaczego stolarstwo? Dlaczego drewniane macewy? Tutaj warto też znowu do kultury żydowskiej sięgnąć. Drewno w ogóle jest wszechobecne w judaizmie, w społecznościach żydowskich, bo i są drewniane elementy w bożnicach, w synagogach. Są szafy, w których się trzyma Torę, Stary Testament, który jest często w drewnianej szafie. Sama Tora ma drewniane elementy i zwój jest na dwóch rolkach drewnianych, plus ma takie bandy jeszcze, żeby ten zwój się nie rozwinął. Więc drewno jest obecne i stawiano drewniane macewy na ten pierwszy rok, zanim zmarły dostawał macewę solidną. Pytanie, czy gdzieś dzisiaj te drewniane macewy można zobaczyć? W Polsce nie spotkałem tych macew. Musimy pamiętać, że one też nie za długo żyły, dlatego że drewno jednak po jakimś czasie na tyle się starzeje, czasami gnije, że nie wytrzymuje dłuższego czasu, ale na Białorusi w miejscowości Lenin można jeszcze takie macewy zobaczyć. Znajdziecie je w internecie, nie trzeba tam jechać. Były też synagogi drewniane. Widziałem tylko jedną rozebraną i przełożoną w inne miejsce, w miejscowości Szumowo na Podlasiu. Niestety większość z nich została spalona. Ja przywiozłem tutaj narzędzia różne, jak widzicie, nie przypominają żadnych maszyn. Maszynę stolarską jest o wiele łatwiej spotkać w dzisiejszych czasach niż takie narzędzia. Mam piły, dłuta, pobijak, czyli taki młotek stolarski i mnóstwo narzędzi do oznaczania. Tu jest trochę drewien, które mają właśnie łączki różne, żeby pokazać, co można zrobić trudniejsze, łatwiejsze.
Łączki, czyli takie łączniki, tak?
Łączniki między dwoma elementami.
To jakieś studia ukończyłeś w tym
Nie,
kierunku?
Ja się uczyłem trochę od ludzi, którzy wiedzieli więcej niż ja i pracowali w drewnie. A najlepszy uniwersytet, jaki skończyłem, jeśli chodzi o stolarstwo, to YouTube. Na YouTube jest absolutnie odpowiedź na każde zagadnienie stolarskie między innymi, więc ja jestem samoukiem, chciałem się tego nauczyć, żeby trochę mieć przestrzeni na pracę taką szeroko pojętej plastyki, bo ja też różnymi innymi rzeczami się zajmuję. No i to sprawia przyjemność, lubię robić meble, tylko że ostatnio nie ma na to za bardzo czasu. Każdy stolarz musi się nauczyć ostrzyć. Ja mam tutaj ze sobą kamienie. Zanim przyszliście, musiałem kamienie posmarować olejem i naostrzyć te heble, te strugi, żebyście nie musieli za dużo pracy włożyć, a żeby kawałek drewna grubości kartki papieru. Za chwilę zobaczycie. Jakbyśmy dobrze ustawili strug, to można zrobić taki wiórek, przez który można czytać, który jest prawie przeźroczysty. Także ta precyzja jest niesamowita i maszyny nigdy tak dobrze tego nie zrobią. Jak później dotkniecie palcami po naszej pracy, jak łagodna jest i gładka ta deska, to zobaczycie, że jest to nieporównywalne praktycznie do niczego.
Przechodzimy do aktywności fizycznych. Wszyscy tutaj lubią sport, to się trochę poruszamy.
Macewy oryginalnie nie robiono z modrzewia, robiono z innego drzewa, które jest wodoodporne i nazywa się dąb. Ale my pracujemy w modrzewiu, który się świetnie sprawdza. Najpierw zaczniemy od macewy, która idzie do brzezin. Chciałbym, żeby każda osoba tutaj podeszła i spróbowała chociaż kawałek zrobić, dlatego że przygotowujemy coś, co będzie funkcjonować jako miejsce pamięci i takie kolektywne, wspólne działanie, że wy się dokładacie swoim czasem, swoją uwagą, ale i swoją ręką do czegoś, co będzie wspominać o tragedii sprzed wielu lat. To jest ważne, żebyśmy wszyscy poczuli, że zrobiliśmy to razem. Dlatego będę was chciał tutaj zaprosić pojedynczo, żebyście spróbowali, jak to jest heblować. I teraz tak, dwie rączki, sprawa jest prosta, wymaga tylko pewności siebie. Nie boimy się, łapiemy solidnie i do przodu. Jedna rączka z tyłu, która pcha, a druga rączka, która stabilizuje, żeby ten strug rzeczywiście dotykał drewna. Do końca, do krawędzi.
No jest to... Wymaga jednak siły trochę.
Tak, trzeba dociskać.
Albo praktyki.
Tak.
No ciekawe, no. Ale ja już strugałam kiedyś.
Tak, ale coś czułem, że pani musiała mieć praktykę. To zapraszam na następną osobę, może ty.
To jest nasz doświadczony najbardziej stolarz tak. W klasie.
Ja ci wychylę troszkę bardziej nóż, więc mocno dociskasz i jedziesz do przodu. Dobrze, mocno, odważnie. Ach, pięknie. Jest, idzie, idzie.
Oj. I jak ciężko jest?
No, nie, no widać, że było robione. Super. No, ładny, zobacz, jaki ładny wiór, nie?
Teraz nie
zobacz,
o,
nie szkodzi, urywamy go. Mhm. I teraz spróbuj odtąd do końca dojechać. Dobrze ci
musisz idzie. Dociskać tą ręką.
Tak, bo musisz dociskać z przodu bardziej. O! No nie, no to... On mógł powinien prowadzić zajęcia.
Ale to wnuk chłopski.
On powinien zajęcia prowadzić.
A jak to się cieści?
Super.
W którą stronę się cieści?
Właśnie w tą.
Drugałaś. Nie.
No, ale widać, że ma rękę do tego. Brawo, dzięki.
A my teraz weźmiemy i odnowimy drugą macewę i też będziecie heblować. Zobaczcie, jaka ta macewa jest szara. Bo ona stała na zewnątrz. Od kiedy ona stała, Aleks?
Andrzej, ty ją wbijałeś.
Dwa lata.
Więc zobaczcie, jak zmieniła kolor. To jest to samo drewno. Została tylko gwiazda Dawida.
Jak się przyjrzycie, jest tekst, tylko jest po prostu troszeczkę zniknął. Dzisiaj mocniej wypalimy, żeby było lepiej widać. No i dobra, i zobaczmy, jak ona się zmieni pod wpływem heblowania.
Nasza taka działalność statutowa, która polega na oznaczaniu miejsc grobów ofiar zagłady, to jakby to jest bardzo ważna praca, natomiast jakby my czujemy, że byłaby niepełna, gdybyśmy o niej nie opowiadali i gdybyśmy w szczególności nie uczyli, korzystając z tego kontekstu młodzieży, szacunku, w ogóle opowiadać im o Żydach, o ich obecności w Polsce, o wiele bardziej licznej niż obecnie. Więc po prostu jest to taki ważny filar naszej działalności. Podstawowym tutaj takim narzędziem skupiania uwagi i aktywizowania młodzieży jest ta praca z macewą, ta praca manualna. Natomiast przy okazji robimy też inne rzeczy, na przykład, żeby pokazać dzieciom alfabet hebrajski. To są takie dla dzieciaków zaskakujące rzeczy, że można pisać od prawej do lewej, a nie od lewej do prawej. Uczymy o rytuałach przejścia charakterystycznych dla kultury żydowskiej, czyli takich momentach kluczowych w życiu człowieka, jak chwila po narodzinach, kiedy chłopców się obrzezuje, dziewczynkom nadaje się imię, tylko
bar mitzwa, ślub, pogrzeb. Tak samo jak w innych kulturach. Kultura żydowska znajduje swoje odpowiedzi na takie zwrotne momenty w życiu. Więc jakby chcemy też pokazać dzieciakom, że w pewnych aspektach jest to inne, ale w kluczowych sprawach to są uniwersalne rzeczy. Więc po prostu kultury się różnią, ale ludzie sobie odpowiadają na te same pytania. Na te same pytania w życiu i z podobnymi sprawami się mierzą. Więc jakby, żeby ci Żydzi, których upamiętniamy, nie byli anonimowi, żeby coś powiedzieć o tym, czym się ich życie, kultura charakteryzują. W przypadku tych konkretnych ludzi, którzy już nie żyją, charakteryzowała.
Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście wcześniej Żydów w swoim życiu, ale jeżeli nie, a macie jakieś pytania, to możecie je zadać.
A czy wszędzie trzeba w czapce chodzić na głowie?
To zależy, czy jesteś przestrzegający zasad religijnych, czy nie, ale religijny Żyd z szacunku dla Boga zawsze będzie chodził w nakryciu głowy. Tak samo jak wchodzisz do kościoła i odkrywasz głowę, to tutaj jest odwrotna intuicja. W sensie, żeby okazać szacunek Bogu, chodzi się w zakrytą głowę.
Może jest coś, o co chcieliście zapytać?
Wszyscy Żydzi są skąpi.
Pewnie też nie, tak jak i Polacy nie są ani bogaci.
No i na odpowiedź.
W ogóle ludzie się dzielą na dobrych i na złych.
Tak, ale padło pytanie, czy zawsze chodzą w czapce? Ty zawsze chodzisz w czapce, ale czy chodzisz...
Nie zawsze.
Ale czy zawsze chodzisz ze względów religijnych w czapce?
Nie, chodzę w czapce, bo lubię.
Obiecałam wam, bo niektórzy pytali o litery hebrajskie, obiecałam wam, że po przerwie Andrzej wam trochę o nich powie.
Język hebrajski jest bardzo starożytnym językiem z grupy języków semickich, czyli jest spokrewniony na przykład z językiem arabskim. Nasz alfabet też w jakiś sposób się wywodzi z tego samego źródła, bo alfabet fenicki, który jest bardzo blisko spokrewniony z tym, dał podstawę dla alfabetu greckiego.
I to jest w ogóle ważna dla was informacja, że pierwsze 5 ksiąg hebrajskiej Biblii, czyli Tora, to jest najważniejsza księga dla Żydów i stanowi ona też składnik tej Biblii, której pewnie wy też korzystacie i macie u siebie w domach, i że te stare hebrajskie księgi Tory były napisane właśnie w języku hebrajskim i jeszcze w takim języku, który się nazywa aramejski, który też był w użyciu w tamtym regionie świata. Tora jest przez społeczność religijnych Żydów, jest otaczana wielką czcią jako Słowo Boże, więc jeżeli Tora się zużyje, już przestają być widoczne litery, się wytrze od czytania, to Tora jest wtedy jak członek społeczności po prostu chowana na cmentarzu. Robi jej się grób.
Mało tego, jak jest więziona w samochodzie, nie może leżeć, tylko siedzi przypięta pasami. Także no bo... Żydzi w samochodzie z Torą, wszyscy są zapięci pasami. Łącznie z Torą. Tak samo w synagodze kładziona jest tylko do czytania, a w szafie, o której mówiłem wcześniej, często drewnianej, tak zwany Aron HaKodesz, to tam ona stoi, bo to jest związane z szacunkiem.
Chciałbym wam zaproponować taką, można powiedzieć, zabawę, żebyście się troszkę dowiedzieli o żydowskiej kulturze, a konkretnie o rytuałach, które towarzyszą Żydom w takich najważniejszych momentach w życiu. Najpierw rozdam wam obrazki i będę was prosił, żebyście sobie pomyśleli, czy może wiecie, co to jest, jaki to rytuał ta fotografia przedstawia. Jeżeli nie, to żebyście się zastanowili, z czym wam się to kojarzy, czy przeżyliście coś podobnego w swoim życiu. Będziecie pracować w grupach. Najpierw wam dam taką ilustrację, będziecie się zastanawiać, co to jest, a po paru minutach dam wam opis tych rytuałów.
Tam wziąć krzesła i usiąść w kółku, czy jak wam jest wygodnie.
Zobaczcie, jak oni do pogrzebu swojego zmarłego, w czym ten zmarły jest.
Ja wiem, w jakiś prześcieradle.
Czyli nie jest trumnie, tak jak u katolików. No i co, stoją tutaj ludzie, ale jest jedna osoba, która się tym zmarłym zajmuje.
Tak jakby, to pewnie ten ksiądz właśnie ten, ale...
Rabin.
No, rabin,
no. No, czekajcie, to jest rabin.
Bo on garniturzem jest.
A jak są ubrani żałobnicy? Na biało, na czarno?
Biało i czarno.
Proszę bardzo, przeczytajcie sobie. Możecie sobie na głos przeczytać, tak żeby wszyscy słyszeli.
Bar mitzwa dla chłopców i bat mitzwa, żydowska uroczystość religijna z okazji osiągnięcia pełnoletności. Terminy te oznaczają zarówno ceremonię, jak i osobę, która wchodzi w dorosłość. Zazwyczaj ma ona miejsce w 13 roku życia chłopca i 12 roku życia dziewczynki. Ceremonia polega na czytaniu przez młodego człowieka fragmentu Tory.
Teraz poproszę, żebyście pokazali wszystkim, jaką fotografię dostaliście.
To jest ślub. Pod takim baldachimem są.
Ten baldachim się nazywa chupa.
No i piją.
Tak, błogosławieństwo jest nad winem i rabin podaje im wino.
I jak pan młody kieliszek butem tłucze.
To jest na samym końcu. Po drodze jest jeszcze ważny etap. Wymieniają się pierścionkami ślubnymi. A. Coś wam to przypomina?
Ślub.
Jest to bardzo różne od ślubu takiego, jaki znacie?
Podobne.
Ale coś się różni, bo jak się ludzie żenią, tworzą nową rodzinę, więc ta chupa symbolizuje nowy dom. I rzeczywiście jest ten moment, kiedy pan młody zbija kieliszek. I to jest takie trochę dziwne, bo wtedy wszyscy zazwyczaj się cieszą i krzyczą Mazel Tov, czyli na szczęście. Ale taka religijna symbolika tego jest w sumie smutna, bo to ma przypominać zburzenie świątyni jerozolimskiej przez Rzymian w 70 roku naszej ery i Żydzi po prostu od tamtego czasu świątyni nie mają, tak? Synagogi nie są świątyniami. Wierzący Żydzi po prostu chcieliby, żeby tą świątynię odbudować. To jest bardzo skomplikowana sprawa, dlaczego jej nie można aktualnie odbudować. Więc nawet w tak radosny dzień, w sumie jedno z najradośniejszych momentów w życiu, kiedy ludzie biorą ślub, nawet wtedy Żydzi mają pamiętać o zburzeniu świątyni. I po tłuczeniu tego kieliszka zaczyna się po prostu normalne wesele, czyli jedzenie, tańce, zabawy, to co znacie. Dobra, ostatnie, pokażcie co macie.
No, że trup zamiast trumny.
Nieboszczyk.
To nieboszczyk zamiast takiej trumny jest obijany w prześcieradło.
Podobnie to jest do prześcieradła. To się nazywa całun, takie szaty pośmiertne. Jest owijany w taki sposób, żeby nie było widać nawet kawałka ciała. I rzeczywiście w dawnych czasach wkładano go bezpośrednio do ziemi. Natomiast teraz stosuje się trumny. Ktoś z tej grupy powie mi jeszcze, co się dzieje przed tym, zanim mi się kogoś złoży do grobu?
Ciało jest myte.
Myte.
Mężczyźni przez mężczyzn, kobiety przez
tak,
kobiety.
Żydzi bardzo dokładnie myją ciało zmarłej osoby. Tym się zajmuje specjalna grupa ludzi, nazywają się Bractwo Pogrzebowe. Jest osobny zespół do obmywania zwłok kobiet i osobny zespół do obmywania zwłok mężczyzn. I oni nie myją go w taki sposób, że szamponem i mydłem. Myją go, po prostu wylewają na niego, na nią ogromne ilości wody, około 30 litrów, bo to jest wyrażone w starożytnych jednostkach miary, więc Żydzi też się spierają, ile to tak naprawdę ma być. Wolą wylać więcej niż mniej, żeby nie uchybić tradycji. I są do tego specjalne pomieszczenia i specjalne stoły, które mają odpływ wody. I każdy zmarły Żyd po prostu przez taki stół, zanim trafi do grobu, przechodzi. Potem jest owijany w ten całun, składany do trumny i dopiero potem następuje pogrzeb. Żydzi nie balsamują zwłok, nie mogą ich konserwować, nie wystawiają ich na widok publiczny i nie kremują. I pogrzeb następuje bardzo szybko po śmierci, więc często jest tak, że dzisiaj to już nie jest takie trudne, bo dzisiaj mamy Facebooka, telefony i możemy się wszyscy szybko bardzo skrzyknąć i się poinformować. Natomiast kiedyś, zanim się do rodzina dowiedziała, że ktoś zmarł, to on już mógł dawno leżeć w ziemi.
Nie tylko w naszej tradycji jest tak, że ludzie kolektywnie zakopują zmarłego. Pewnie widzieliście to w innych tradycjach. Natomiast jest u nas taki drobny szczegół, że szpadel, który jeden czy dwa, które pracują przy zakopywaniu, nie wolno podać komuś bezpośrednio, tylko trzeba go najpierw wbić i ta osoba odbiera. Prawdopodobnie oprócz jakichś mistycznych powodów chodzi o to, żeby oddzielać dobre uczynki. Teraz jest moment, kiedy ja robię coś, teraz jest moment, kiedy ty robisz.
Okres żałoby, on ma różne swoje fazy, ale ogółem trwa rok. Ale takim najbardziej surowym czasem żałoby jest pierwszy tydzień po śmierci, to się nazywa Shiva i wtedy mówi się, że Żydzi siedzą Shivę. Siedzą w domu żałobnicy i wspominają zmarłego, mają siedzieć na niewygodnych krzesłach, na jakichś stołkach, mają nie dbać o swoją urodę, dlatego też zakrywa się lustra. Natomiast najważniejsze w tym jest to, żeby się nie golić, nie dbać o cerę, nie skupiać się w ogóle na sobie, tylko skupiać się na pamięci tej zmarłej osoby i wtedy
społeczność, dalsza rodzina na przykład zajmuje się tym, żeby donieść tym żałobnikom jedzenie. Oni nie powinni się podejmować pracy i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, najdłużej mówię o pogrzebie, bo na tym się najlepiej znam tak naprawdę, bo tym się zajmujemy, tak? My się zajmujemy upamiętnianiem ludzi zmarłych, więc tą tematykę pogrzebową mamy bardziej obcykaną nawet niż inne aspekty życia, no ale śmierć jest tylko jednym z etapów. I no to, co chciałem wam powiedzieć w ten sposób, to to, że w różnych kulturach mamy różne tradycje, ale mamy te same sprawy. Rodzimy się, jest nam nadawane imię, łączymy się w pary, zakładamy domy, rodzą nam się dzieci, umieramy. I kultury zazwyczaj wymyślają podobne odpowiedzi na te problemy, różnią się konkretnymi tradycjami. Więc jakby jest to uniwersalna sprawa, to jest to, co nas łączy, to jest to, że jesteśmy ludźmi. O tym chciałem, żebyście pamiętali.
Słuchajcie, to teraz tak. Jedną macewę wyszlifowaliście.
Dobra, zrobiona jest.
I teraz ja ją zabieram. Widzicie to urządzenie, które tam stoi w głębi? I się świeci. Macie pomysł, co to może być?
Lodówka, nie?
Dobra, to coś innego?
Zamrażarka.
Zamrażarka, nie, to w ogóle nie chłodzi. To wam dam podpowiedź. To co to może być?
Druka, blisko, ale nie. No dobra, ktoś jeszcze?
Skaner jakiś?
No, blisko. To jest laser przenośny.
Taki laser, co pewnie wypala na drewnie.
No, voilà. Tak, to jest laser przenośny, który został zbudowany dla nas przez Wiesława Bartkowskiego z Uniwersytetu SWPS. Tam działa coś, co się nazywa Creative Coding Lab. To jest takie laboratorium kreatywnego programowania.
To on tak szumi?
Tak, to on tak szumi. I kiedy my zaczęliśmy robić drewniane macewy, to na początku we współpracy z Wiesławem wypalaliśmy inskrypcje na takim dużym laserze przemysłowym, który był tam w pracowni. Takim wielkości dużej chłodni, takiej lodówki chłodniczej. No ale to tylko mogliśmy wypalić inskrypcję w Warszawie i potem jechać z macewą gdzieś. A myśmy bardzo chcieli robić warsztaty. I wpadliśmy na pomysł, że może by się dało zbudować specjalnie dla nas taki przenośny laser i Wiesław Bartkowski się tego podjął. To znaczy on zbudował tę część techniczną, a Aleks zbudował tę drewnianą obudowę. I dzięki temu powstało takie nieduże przenośne narzędzie, które możemy zabrać ze sobą na warsztaty. To się mieści na tylnym siedzeniu albo w bagażniku samochodowym. My się trochę śmiejemy, że kształtem z tymi nóżkami to wygląda trochę jak Arka Przymierza, jak to niosą dwie osoby, albo lektyka, bo jest taką drewnianą skrzynią, ale jest dosyć poręczne, więc jest to dla nas świetne narzędzie do pracy z młodzieżą właśnie w różnych miejscach w Polsce. Więc kiedy mamy przygotowaną przez młodzież macewę, w sensie wyheblowaną, to wkładamy ją do tego lasera. Tutaj mamy takie podłużne wejście, gdzie ona akurat się mieści. I ten laser po prostu nanosi tę inskrypcję przez wypalenie na macewę. I teraz zobaczcie. Najpierw sobie robię test, gdzie się pojawi ten napis. Więc jest za bardzo z boku, nie? Musimy przesunąć w tę stronę, żeby był mniej więcej na środku.
No jeszcze chwilkę.
Teraz jest dobrze?
Teraz jest dobrze.
Jeszcze troszkę w prawo.
Jeszcze troszkę w tę stronę?
Nie, teraz to.
Teraz to.
Nie, teraz jest dobrze.
Przykrywamy. Widzicie, on sobie teraz jedzie na jakąś pozycję startową, którą sobie wybrał i zaraz zacznie od gwiazdy wypalanie. To trwa od 10 do 15 minut. Można zajrzeć, bo właśnie się wypalił taki napis. No, chodźcie, zobaczycie.
A gorące to jest?
Nie, możesz dotknąć. Bo tutaj czuć, że jest takie wygrawerowane, nie? Takie wgłębione te literki. Mają
błogosławione pamięci Szyci, co mordowani w czasach zagłady. To jest dla każdej macewy?
Tak, to jest takie? Na każdej macewie. To ta będzie do Brzezin, jest już gotowa.
Z jedną z macew będziemy jechali do Siedliszcza, do kolonii Brzeziny, gdzie rozmawialiśmy z ludźmi i dwie osoby nam wskazały miejsce, gdzie miała zginąć matka z dzieckiem, żydowska matka z dzieckiem w czasie wojny. Niestety dużo więcej na ten temat tej historii nie mogę powiedzieć. Chcemy to miejsce oznaczyć i często ta macewa działa tak prowokująco, w sensie ona otwiera języki, a ktoś może nam powiedzieć, nie, to jest 5 metrów w lewo i ona też jest raz, że upamiętnieniem, ale dwa też może być narzędziem w tym, żeby zdobywać więcej informacji na temat tych historii.
Oprócz tego ona ma jeszcze jedną rolę, takiego testera, bo od razu jasne jest, czy jest to chciane, czy niechciane.
Trzeba oczywiście z tym uważać, bo to, że jedna osoba wyrwie macewę, jeszcze nic nie oznacza. Ale nieraz widzieliśmy, że ona, tak jak powiedział Andrzej, może być krokiem do upamiętnienia, ale może być też znakiem i trzeba dać ludziom czas, żeby się z tym oswoili. I czasami znikają. Chociaż ze 100 macew, które zrobiliśmy, zniknęło dosłownie około 10%. Może troszkę więcej, ale naprawdę jesteśmy zaskoczeni, ludzie szanują to. Nie to, że się spodziewaliśmy, że wszędzie wyrwą, ale jednak no, stoi deska, nie wiadomo o co chodzi, z tekstem dość dramatycznym, ale okazało się, że się przyjęły bardzo.
To gdzieś tutaj niedaleko?
Tam.
To od Łęcznej ile to kilometrów?
30? Coś takiego. Weźmiesz łopatę?
Tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zawiaczyński Arkadiusz, prezes Siedliskiego Towarzystwa Regionalnego.
A kto zna historię tego miejsca?
Znamy rację świadka naocznego. Pana, który tutaj mieszkał, już obecnie nie żyje. Pan Szwedziński opowiadał mi, był małym chłopcem, jak to się w ogóle wszystko działo, że tutaj na wsi była taka akcja, że gdzieś ktoś doniósł, że są Żydzi ukrywani. I żandarmi, to w większości żandarmi z Cycowa byli i przeszukiwali tutaj te zabudowania wszędzie. No i przyszli do nich, o tutaj, dwóch, trzech tych żandarmów i na picie wody. Przy studni stanęli jego rodzice, tego pana, on jako jeszcze dziecko. Jeden z tych żandarmów mówił po polsku, bo pochodził ze Śląska, sam przyznał się, powiedział, nie? I oni tak pijąc wodę, stojąc przy studni, jeden z tych pozostałych żandarmów powiedział, że zobacz, to ucieka. To kobieta z dzieckiem biegła gdzieś tutaj na łące, tam przy rzece. No i on rzekomo powiedział tak, powoli jeszcze się napił wody, odstawił kubek, mówi, daleko nie ucieknie. Zjął karabin, zastrzelił. I że właśnie o tutaj pochowali, bo tutaj były grunta cerkiewne. W tym miejscu stała cerkiew. Na środeczku, na tym wzgórku, duża, piękna cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja. W 1938 zburzona, jak większość cerkwi na Lubelszczyźnie. W tej akcji, tak. Tutaj większość była zburzona w tym czasie. Ale tu jeszcze były wtedy, jak pan Szwedziński opowiadał, jeszcze ruiny, jakieś tam fundamenty po tej cerkwi. Dlatego ta decyzja zapadła, żeby tu przy tej cerkwi już pochować, bo jak to w tym obrządku prawosławnym z reguły tak było, że odbywało się, że chowali zmarłych przy świątyni. No więc, no, czy Żydzi, czy nie Żydzi, no ale jednak, żeby tutaj przy tej świątyni pochować ich na tej ziemi, jakby tam jakieś tam wyświęconej, czy nie wiem. A później ten pan, wiem, w jaki sposób nabył tą ziemię pocerkiewną, no i uprawiali to pole i dlatego tak mijali tutaj ten pagórek, to miejsce.
Czyli, że nie orali, czyli, że tutaj wyrosło po prostu
tak,
drzewo.
Tak, tutaj, gdzie jest ten krzak, dlatego tu omijali, nie orali tego miejsca, dlatego tak to uchowało się, to zostało.
A, okej. Pogłębiam po prostu?
Tak, pogłębiasz w tym miejscu, no, możemy się zamienić znowu. Tak, przymiarkę zrobimy, czy wystarczy. A jeszcze z tych. Dobra, zakopuj. Zaraz udepczemy i ona będzie się trzymać. Jak nie wyciągnie, to się będzie trzymać.
Takich historii to tutaj jest dużo, tylko tak no, nie zawsze ludzie chętnie mówią o tym.
No my to wiemy, ale...
Nawet w samym Siedliszczu tam ja słyszałem od ludzi, że a i tu byli rozstrzeliwani i zostali pochowani. I tu gdzieś tam przy dawnym urzędzie gminy, że też były pochówki, bo tam żandarmeria właśnie miała posterunek przez pewien czas.
Ale mamy takie doświadczenie, że jak się właśnie te znaczniki pojawiają, to ludzie zaczynają przychodzić, mówić, opowiadać.
Tak,
coś się komuś przypomina i
z
to jest...
tam wspomnień, tak. Z jakich przekazów, prawda?
Albo coś mama opowiadała, czy tato opowiadał.
A wie pan, kto tą macewę zrobił?
Nie wiem.
Macewę zrobiły dzieci ze szkoły podstawowej w Łęcznej. Szkoły podstawowej numer 2.
No super pomysł i super wykonanie.
Dzieci prosiły, żeby przekazać.
To też można było jakąś informację na tej macewie gdzieś tam z tyłu, powiedzmy.
Tak, no właśnie, napiszemy na Facebooku, więc też napiszemy o tym, że dzieciaki...
Bardzo super. Dziękujemy.
Polecamy się na przyszłość. Ja będę dalej czuwał, będę szukał, pytał się.
Musimy do pana tutaj wrócić, jak trochę będzie lepsza pogoda do badań, a za to bardzo dziękujemy.
Bardzo,
i jakby
bardzo.
Ktoś tutaj lokalnie coś wiedział, no to wiedzą panowie, gdzie nas znaleźć. No dobrze, dochodzi 12, to będziemy powoli kończyć.
Chciałem tylko zameldować, że macewa jest już przy pomniku, dzięki
Wasza.
Wam, już stoi i chcieliśmy Wam bardzo podziękować, bo ta troska, o której mówiliśmy wcześniej, troska o pamięć i o te miejsca, no jest strasznie ważna, dlatego że wtedy te pomniki są żywe, a nie tylko stoją i straszą, tylko są w naszych głowach i pamiętamy o ludziach tutaj zamordowanych.
Teraz jak będziecie stąd wychodzić, to możecie przejść i zobaczyć tę macewę, którą razem z nami zrobiliście. Więc bardzo Wam dziękujemy.
Jesteście numer jeden grupą, jeśli chodzi o heblowanie. Robiliśmy to w różnych miejscach i Wy wypadliście najlepiej.
Tak, gratulujemy. Jesteście mistrzami, więc dziękujemy
brawo
bardzo.
Bardzo się cieszę. Nawet nie wiedziałem, że ja umiem heblować. Ja po prostu nigdy nie interesowałem się stolarstwem, a to bardzo fajne doświadczenie. I też poznawanie historii ludzi to była dla mnie ważna rzecz. Uczyłem się dodatkowo o Żydach, bo startowałem w konkursie Turniej Wiedzy Łęcznej i po prostu musiałem coś wiedzieć.
Myślałam, że będziemy tylko patrzeć, jak się robi ten taki nagrobek, a też my robiliśmy, no i fajnie się robi.
No wcześniej ty jako jedyny miałeś do czynienia ze stolarstwem.
No tak, ale to tylko takie bronie z drewna robiłem, jakieś topory, miecze, ale takich rzeczy nie robiłem. No i pierwszy raz heblowałam, tak to tylko dłutem robiłem.
Myślałam, że to będzie jakaś historia i pójdziemy do domu.
Że będzie nudno.
No.
Okazało się, że nie.
Że jest super.
To jednak uczniów fascynuje. Sam fakt, że mogą coś zrobić, podziałać, coś innego niż szkoła. Bo dzieci zazwyczaj lubią uczyć się nie przez słuchanie, tylko przez działanie. Ja myślę, że to im da więcej niż 500 godzin wykładów. Jak my działamy, to my bardziej zapamiętujemy. A to jest coś oryginalnego. A poza tym spotykają się tutaj uczniowie z różnych klas siódmych i jest również taka integracja. Coś innego niż zazwyczaj. To już jest pokolenie, które jest otwarte na inności. Są chętne do takich działań. Nie boją się. No ja bym chciała, żebyśmy mówili o Żydach jako zwyczajnie o obywatelach tego państwa. Byśmy poznawali ich kulturę, ale również, żeby Żydzi nie pamiętali ciągle o Holokauście, tylko żeby również wiedzieli, że my, również Polacy, interesujemy się ich historią tak pozytywnie.